Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków w warszawskim studiu jest dzisiaj Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji społecznej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie, Małopolan.
Pani minister, rozpocznijmy od wczorajszego wystąpienia premiera. Jak na relacje Warszawy z Kijowem i Brukselą wpłynie nasza jednostronna decyzja o przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże? O ile rzecz jasna, na takie rozwiązanie nie zdecyduje się także Komisja Europejska.
Rzeczywiście, te działania i podjęta przez wczoraj przez rząd uchwała o tym, że Polska zamierza utrzymać embargo i nie wpuszczać zboża ukraińskiego do Polski, no jest takim jakby też ostatnim sygnałem do Komisji Europejskiej, że twardo będziemy stać na swoim stanowisku. No polski rząd broni polskich interesów, polskiego rolnika i tutaj absolutnie nie ma o czym dyskutować. No granie zbożem, jak i również wcześniej przed wojną, jak i teraz, to jest też w interesie Putina. Sama Ukraina przyznała, że przecież embargo, które zostało wprowadzone, wcale nie zmniejszyło ich sprzedaży czy wywozu zboża z Ukrainy, więc tak naprawdę, a ochroniło Polski, no i też nie tylko Polski, ale też innych krajów rynek i ochroniło naszych rolników. No mamy teraz taki czas, kiedy rzeczywiście polski rolnik jest po zbiorach i to zboże musi mieć gdzie przechowywać, więc to jest chyba zrozumiałe, że Polska stoi na twardo w interesie polskiego rynku, polskich rolników i no, będzie utrzymywać to stanowisko. Oczywiście dziwi to, że nie wszyscy jakby politycy, którzy reprezentują nas w Brukseli, z każdej strony politycznej, jasno i klarownie w tej sprawie nie mówią jednym głosem, no ale to już jest tak, że bardzo często właśnie jest to przedmiot gry politycznej również na arenie międzynarodowej, co bardzo boli, bo akurat w polskim interesie polskiego rolnika, polskiego konsumenta, bo przecież o tym mówimy, przecież z Ukrainy nie wpływa do Polski zboże, które podlega wszelkim normom, które obowiązują naszych rolników, szczególnie normom zdrowia czy używania środków chemicznych, jest to, aby żeśmy rzeczywiście to embargo utrzymać.
To w takim razie, pani minister, to co z rozszerzeniem embarga, bo na przykład o owocach miękkich od dawna mówią już ludowcy, żeby również embargiem objąć owoce miękkie.
Znaczy ludowcy mówią, ale nic nie robią, bo przecież są członkiem największej partii politycznej w Europarlamencie i to z ich szeregu wywodzi się przewodnicząca komisji, większość komisarzy, od których decyzja to zależy, więc mówić można, natomiast nic w tej sprawie nie zrobić, a wręcz przeciwnie, zgadzać się większościowo, no bo przecież tak też obowiązuje dyscyplina partyjna w Europarlamencie. Jak ktoś należy do danej partii, no to musi się z nią zgadzać, no więc to jest trochę takie sprzeczność i mówić fajnie, jak się nie bierze za coś odpowiedzialności, rzeczywiście nie podejmuje decyzji. Natomiast w tej kwestii ta polityka musi być wyważona i oczywiście, że jakby polski rząd zrobił wiele, aby przeciwdziałać temu, żeby zalał nas rynek tutaj, jeśli chodzi o owoce miękkie, no bo przecież uruchomiliśmy awaryjny skup i w jakiś sposób utrzymaliśmy cenę tych owoców miękkich. No jest, pan redaktor widzi, że już jeśli chodzi o zboża, kukurydzę, to jest przedmiot takiej ostrej debaty europejskiej, no więc rozszerzanie tego embarga pewnie już uzasadnione, tak? I słuszne w ochronie również sadowników, czy tych, którzy uprawiają maliny. No ale jest to delikatny przedmiot. Na razie skupmy się na tym, co w tej chwili jest ważne, czyli zboże, ochrona polskiego rynku i też działania rządu, które są skierowane na to, aby rzeczywiście i hodowcy innych, czy sadownicy to, innych warzyw nie ucierpieli.
To pani poseł, pani minister, skoro mówi pani, że to jest delikatna sprawa, przechodząc już do spraw, którymi się pani zajmuje, czy ta decyzja będzie miała jakikolwiek wpływ na nastroje społeczne? No właśnie, pytam o pani zadania związane z integracją także obywateli Ukrainy w Polsce.
Znaczy nastroje społeczne, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, no i tak normalnie z punktu widzenia socjologicznego one się lekko zmieniają, bo to jest też tak, że jakby nadal jesteśmy bardzo otwartym społeczeństwem i jakby większość społeczeństwa chce pomagać i nie widzi większych konfliktów, jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, no ale też ta pomoc trochę się zmieniła i to nastawienie trochę się zmieniło. Zresztą sami Ukraińcy też bardzo dobrze rozumieją swoje tutaj miejsce i funkcje, bo większość z nich podjęło pracę, płaci podatki, I każdy racjonalnie myślący obywatel i Ukrainy, i Polski rozumie, że jakby te dwie kwestie związane z tym, żeby, że Polska ma prawo chronić swój rynek i mimo to, że bardzo dużo pomaga, chce pomagać i nadal będzie pomagała Ukrainie, bo przecież dalej mamy ogromną pomoc i społeczną, i pomoc obywatelom, ale też i pomoc wojskową, militarną w tej kwestii. To są dwie różne sprawy. Do tego, żebyśmy też mogli dobrze pomagać i wspólnie tutaj żyli, no to też potrzebne jest nie mieszanie w tym naszym lokalnym rynku i też nie możemy tego robić kosztem naszych rolników czy naszych konsumentów. I to jest racjonalne podejście. I myślę, że każdy, kto ma takie podejście i patrzy na te sprawy tak, no to rozróżni te dwie kwestie.
Trzymając się pani zadań, kiedy rozpoczną działalność pierwsze społeczne agencje najmu? To pani sztandarowy projekt, który ma zapewnić mieszkanie osobom, których nie stać na kredyt z jednej strony, z drugiej strony nie kwalifikują się do osoby do pomocy społecznej.
Już rozpoczęły, panie redaktorze. W wielu miejscach w Polsce wiele samorządów uruchomiło społeczne agencje najmu. W tej chwili cały czas trwają końcówki i jakby nowe rodziny otrzymują już nowe mieszkania. Projekt, którym miał być, jest skalowaniem tego projektu pilotażowego, który jest realizowany w wielu miejscach w Polsce. On już na jesieni, myślę, że na początkiem listopada, właśnie wczoraj Komitet Monitorujący zatwierdził finansowanie pierwszych kilkudziesięciu agencji najmu i właściwie na jesień samorządy, również w Małopolsce, będą miały szansę złożyć wnioski o uruchomienie takich społecznych agencji najmu. Mam nadzieję, że Kraków na to się zdecyduje. Olkusz, Miechów to są miejsca, gdzie mamy bardzo dużo pustostanów, że albo takich miejsc, gdzie można je przygotować pod mieszkania niedrogim kosztem. Są środki, ponad 100 milionów na uruchomienie tych agencji najmu. Jest to rzeczywiście innowacyjny projekt i on wzbogaci ofertę mieszkaniową, tak jak pan redaktor powiedział, oprócz mieszkań komunalnych i socjalnych, które też cały czas są remontowane i powstają, oprócz wsparcia młodych osób czy rodzin w zakupie swojego własnego mieszkania na rynku komercyjnym poprzez kredyt dwuprocentowy, jest duża przestrzeń dla osób, które jeszcze nie chcą kupić albo nie mogą kupić tego mieszkania, ale już się nie kwalifikują do mieszkań komunalnych, chcą wynajmować tanio mieszkania. I też jest dużo właścicieli prywatnych domów, mamy ponad 1,8 mln takich pustostanów, którzy chętnie do takich agencji oddadzą swoje mieszkania. One mogą być z funduszu dopłat wyremontowane, zarządzane przez taką agencję w współudziale samorządu. Właściciel, który takie mieszkanie odda, jest zwolniony z płacenia z podatku, więc to jest dla niego korzyść. Ma też podmiot, który będzie odpowiedzialny i będzie zarządzał, więc on nawet na miejscu nie musi być. Więc tutaj wszystkie te elementy łączą się w to, że rzeczywiście oferta tanich mieszkań na wynajem w każdym mieście w Polsce może być zwiększona. Czyli i będzie samorząd miał takiego partnera w zarządzaniu tymi mieszkaniami.
Czyli to, co było pilotażem, jesienią staje się już programem rządowym.
Tak, ja jeszcze dodam, że bardzo ważną taką argumentacją jest to, że też i te projekty, które mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego między innymi, mają też usługi, więc jeszcze takie mieszkanie, ono się świetnie będzie nadawało dla seniorów, takie mieszkania senioralne, bo można będzie sfinansować usługi opiekuńcze obok tego, czy asystenta osoby niepełnosprawnej, czy wszystkie inne formy wsparcia, które pomagają osobie w samodzielnym funkcjonowaniu w tym mieszkaniu, więc to jest dodatkowy atut, że te społeczne agencje najmu będą mogły również realizować usługi, które potrzebne są do zamieszkania, co na przykład uchroni wiele osób przed tym, żeby musiały pójść do domu pomocy społecznej.
No widzimy, co się dzieje na rynku nieruchomości. Raty kredytów walutowych rosną po obniżce stóp procentowych i dużym osłabieniu złotego. Rosną też ceny mieszkań po uruchomieniu bezpiecznego kredytu. Czy społeczne agencje najmu, o których pani mówi, mogą właśnie wypełnić tę lukę? Czy na przykład osoby, które kupiły w celach inwestycyjnych nieruchomość i z różnych powodów nie wynajmują, będą mogły oddać swoje mieszkanie, przeznaczyć, czy też włączyć do społecznych agencji najmu, bo mówi pani o prawie 2 milionach pustostanów, ale czy to jest liczba obejmująca również te mieszkania kupione w celach inwestycyjnych i niewynajmowane?
Tak, to są te mieszkania, ale też inne budynki, które mogłyby być mieszkaniami, a w tej chwili nie są, a stoją pusto. To są też mieszkania w domach prywatnych, to są domy prywatne, które można również przygotować pod mieszkania. To jest cały ten rynek tych pustostanów, o których pan wspomniał. To, co będzie tak przemawiało za tym, że takiemu właścicielowi mieszkania może będzie się opłacało takie mieszkanie dać do SAN-u, to oprócz tych zwolnień podatkowych, to jest również to, że taka społeczna agencja najmu przejmie pewną pewną odpowiedzialność i opiekę nad tym lokatorem, co pozwoli na przykład zdjąć ryzyko tego, że czynsz nie będzie płacony. I agencja będzie miała te usługi, będzie miała wsparcie, przede wszystkim będzie czuwała nad tym, żeby ktoś no, nie popadł w kłopoty i będzie mogła mu udzielać różnej formy wsparcia, na przykład na rynku pracy, ale też to właśnie ona będzie ponosić, jakby będzie pobierać czynsz i przekazywać właścicielowi, więc w zdecydowanej części przejmie trochę odpowiedzialność właśnie, ściągnie odpowiedzialność właściciela i da mu taką gwarancję bezpieczeństwa, więc na pewno wpłynie to zdecydowanie na rynek. Być może też tak, że jak pojawią się takie mieszkania o bardzo rozsądnych cenach na wynajęcie, to i ten rynek komercyjny też trochę z tych cen spadnie, no bo to wymusi ta sytuacja, że pojawia się konkurencja, tak? Pojawia się konkurencja, więc rzeczywiście taka formuła, jeżeli w Polsce się trochę rozrośnie, ma szansę trochę ustabilizować przynajmniej ten rynek mieszkań na wynajem, bo przecież jest ogromna potrzeba, prawie 40% ludzi, którzy oczekują na własny kąt i jeszcze nie chce kupować tego mieszkania, albo nie może, tak? Ale jest taka ich potrzeba, żeby rzeczywiście mieć mieszkanie w rozsądnych cenach na wynajem. Być może jeszcze jest taka kwestia, że ktoś nie, na przykład czy rodzina, czy osoba samotna może jeszcze nie myśli o stałym miejscu zamieszkania i o stałej pracy, tylko jest w trakcie rozwoju swojej kariery zawodowej i to też dla nich jest oferta.
To już na koniec, pani minister, jest pani rozczarowana swoim dopiero 6. miejscem na krakowskiej liście Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, ja nie, panie redaktorze, nigdy nie jestem rozczarowana. Ja jestem przekonana o tym, że ludzie nie wybierają numerków i cyferek, tylko rzeczywiście głosują na człowieka. Wie pan, to jest tak, że ja chętnie poddaję się woli swoim wyborcom. Dla nich myślę, dla tych, którzy są takimi świadomymi wyborcami, śledzą też moją pracę i aktywność, to będzie prosty wybór. Nie będą zwracać uwagi na mój numer na liście, bo przecież cały czas pan wie, że ja wierzę w to, że ludzie rzeczywiście potrafią wybrać człowieka, który jest blisko nich, znają go nie tylko z telewizji, nie tylko z tego, co obiecuje, co mówi, ale rzeczywiście z jego pracy. Ja mam swoje 30-letnie doświadczenie w naszym okręgu, w Krakowie, w Miechowie, w Olkuszu. No tutaj żyję, tu pracuję.
Choć 4 lata tam naprawdę... była pani pierwsza, tylko to była zupełnie inna lista. W Radiu Kraków.
No, była zupełnie inna lista, ale też dała inne możliwości. W tej chwili tutaj dostałam możliwości realizacji konkretnych działań, konkretnych projektów, a tu w polityce trzeba być jednak skutecznym.
Agnieszka Ścigaj, minister do spraw integracji społecznej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, dobrego dnia.